Dotarliśmy do 13 lipca. Takie mam przynajmniej wrażenie, że dzisiaj jest czwartek, godzina 7:09. Tutaj mam pewność 7:09 w Warszawie. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek wnet w studio Piotr Mateusz Bobołowicz, który całą noc jechał autokarem z Wilna do Warszawy. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
Jak podróż?
Podróż dosyć sprawna, chociaż trochę męcząca i mieliśmy kontrolę graniczną po polskiej stronie, a co ciekawe, w tamtą stronę, po litewskiej, tej kontroli nie było wbrew oczekiwaniom.
W poranku wnet oczywiście porozmawiamy o szczycie NATO w Wilnie. Wczoraj zakończył się, prezydent Andrzej Duda wrócił już do Polski, od razu udzielił wywiadu TVP Info, opowiadając o tym, co na szczycie się zdarzyło, co ważnego jest dla Polski, co ważnego jest dla świata, co ważnego jest dla Ukrainy. Za chwilę też połączymy się z Dmytro Antoniukiem, ale ponieważ z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem przejechaliśmy całą bukaresztańską dziewiątkę, Trójmorze, byliśmy w Istambule. Pamiętasz ten moment, kiedy przepływaliśmy przez cieśninę bosforską?
Pamiętam ten moment, pamiętam, kiedy przepływaliśmy, kiedy przejeżdżaliśmy.
To była piękna wyprawa. Teraz w podobnie pięknej wyprawie, chociaż już nie do Konstantynopola i Istambułu, jest nasza drużyna kolejowa. Wczoraj bardzo piękne popołudnie z Tłuszcza. Dzisiaj pociągiem Intercity przenieśli się, tylko już nie wiemy dokąd, czy dojechali do Krakowa, czy dojechali do jakiegoś innego miejsca. Nie wiemy, gdzie są, ale to odkryjemy o godzinie 8:45, a teraz odkryjemy piosenkę Istanbul not Konstantynopol. Co to za zespół?
They might be giants. Oni mogą być gigantami.
I podobała ci się ta piosenka?
Bardzo mi się podobała. Zresztą chyba nawet ja ją dodałem do naszej radiowej bazy.
Wojna w Ukrainie.
W Karpatach jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Piotrze. Witam Państwa serdecznie. Już jestem prawie w swoim samochodzie, żeby jechać z powrotem do Kijowa.
Ta podróż ile godzin będzie trwała?
Z grubsza 10, maksymalnie 11.
Wielka jest Ukraina. Jakie są komentarze mediów ukraińskich na temat szczytu NATO w Wilnie?
No cóż, komentujemy oczywiście też preskonferencję Wołodymyra Zełenskiego o tym, że on powiedział takie tezy, że raz, że zaproszenie Ukrainy na tym szczycie w Wilnie byłoby idealnym dla Ukrainy, tego się nie stało. Oprócz tego Zełenski powiedział o tym, że zaproszenie nastąpi, kiedy będzie, będą na to gotowi wszystkie członkowie NATO, i on nie wie, kiedy to może nastąpić. Oprócz tego on też powiedział o tym, że on jest jednak rozczarowany tym, co się stało w Wilnie, i jemu wtórzy też minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Oprócz tego, co do zwykłych Ukraińców, to mówią to, że dobrze, że my mamy bodajże tą broń, którą nam poobiecali teraz podczas tego szczytu. Oprócz tego też ważnym jest to, że przedstawicieli krajów Wielkiej Siódemki też poobiecali Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Jeszcze też nie została, czyli poobiecali, tak, to jest dobre, ale żadna umowa nie została podpisana, na ile ja wiem, bo wczoraj wieczorem wypatrzywałem to wszystko. Więc Ukraińcy z jednej strony są rozczarowani, no ale nie za bardzo, bo my nie mieliśmy też takich złudzeń, że Ukrainę natychmiast teraz przyjmą do NATO, ale tak, my oczekiwaliśmy, spodziewaliśmy się na to, że być może będzie już konkretna data, konkretna informacja o tym, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO od razu, na przykład po zakończeniu wojny naszym zwycięstwem. Teraz, na ile my wiemy, tego nie ma.
Piotr Mateusz Bobołowicz z bliska obserwował szczyt NATO w Wilnie i co?
Te pytania o te gwarancje bezpieczeństwa zawarte w tym pakiecie grupy G7 również się pojawiały. One będą uszczegółowiane. To będzie jeszcze szereg umów, konkretnych umów na konkretne wsparcie, ale także ta grupa G7 tutaj nie jest zamknięta. Oczywiście grupa G7 zaczęła tą deklaracją. Tutaj bardzo podkreślano rolę Japonii. Prezydent Biden podkreślał rolę Japonii, bo nikt nie spodziewał się, że Japonia aż tak się zaangażuje w pomoc Ukrainie, że dołączy do tej grupy, która tak bezpośrednio chce wesprzeć Ukrainę. Natomiast ta grupa nie jest zamknięta, to nie jest zamknięty katalog państw. Kolejne mogą się dołączać. Miejmy nadzieję, że dołączy się też Polska.
Prezydent Andrzej Duda był ambasadorem Ukrainy na tym szczycie NATO. Państwa bałtyckie też chciały pójść krok dalej. A kto, Dmytro i Piotrze, do obu panów pytanie, kto był tym blokującym, kto chciał, żeby ten szczyt zakończył się taką konkluzją, jaką się zakończył? Piotr.
Mi tak się wydaje, że Stany Zjednoczone w pierwszej kolejności i być może Niemcy. Chociaż Stany Zjednoczone mówią, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mówią o tym, że Ukraina nie dojrzała, tak, do NATO, dlatego że my nie mamy w pełni albo w ogóle nie mamy potrzebnych reform, przede wszystkim w naszym wojsku. I ja częściowo z tym się zgadzam, i konieczność tych reform jest dla mnie i dla wielu Ukraińców jasna. Także tutaj mogę się zgodzić w tym z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze przyciśnięty pierwszego dnia na konferencji prasowej Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, po bodajże trzecim pytaniu o warunki, które Ukraina musi spełnić, żeby dostać wprost zaproszenie do sojuszu, czyli naprawdę 3 razy unikał odpowiedzi, ale w końcu powiedział, że no, są dwie grupy warunków, a właściwie 3 grupy warunków. Jedne to są takie trochę nieokreślone warunki, to znaczy inne państwa muszą uznać, że Ukraina jest gotowa. Są te warunki militarne oczywiście, to najważniejsze to jest zakończenie wojny, ale wśród takich warunków powiedział też, że jednak reformy systemu sądowniczego, systemu antykorupcyjnego, że to jest problemem, że z tym Ukraina też musi sobie poradzić, musi odpowiednie mechanizmy wdrożyć. Tutaj raczej armia i poziom wyszkolenia, czy poziom funkcjonowania armii był wskazywany jako wręcz przystający do NATO. Raczej nie było to podnoszone jako argument kontra, przeciwko Ukrainie, tak? Raczej to były argumenty pozamilitarne w tym aspekcie.
Dymetro?
Tak, ja zgadzam się, że przede wszystkim to jest reforma sądownictwa, która no niby jest w Ukrainie, ale nie do końca jeszcze jest prowadzona i to męczy naszych partnerów, nie mówiąc już o zwykłych Ukraińcach. Reforma sądownictwa i też w naszych mediach co najmniej było napisane o tym, że oprócz tego nasi partnerzy na Zachodzie, ich nie zadowala poziom walki z korupcją po prostu w władze Ukrainy. A my z tego, co się dzieje w Ukrainie ostatnio, my świetnie wiemy, że korupcja nadal jest strasznie wysoka w Ukrainie i tutaj też ja zgadzam się z partnerami na Zachodzie, że z takim poziomem korupcji no, trudno oczekiwać, że Ukraina zostanie od razu przyjęta do NATO. Chociaż trzeba też podkreślić, że kiedy do NATO zostały przyjęte takie kraje jak Bułgaria na przykład i Rumunia, to poziom korupcji w tych krajach też był bardzo wysoki.
Prezydent Zełenski pewno już wrócił do Kijowa, a Kijów w kolejna noc, kiedy Kijów był ostrzelany przez rosyjskie rakiety.
I ta noc szczególnie była głośna. Już skontaktowałem z moimi przyjaciółmi w Kijowie i mówili, że bardzo głośno było dzisiaj, bo aż w 4 dzielnicach kijowskich spadły odłamki tych dronów typu szachet irańskich. I mianowicie Iran też kilka dni temu z protestem wystąpił przeciwko temu, że Stany Zjednoczone przekazują nam te kasetowe, broń kasetową, czyli rakiety kasetowe. Bardzo, bardzo dziękujemy Iranowi za taką troskę, za pokój w całym świecie. No ale dzisiaj po raz kolejny prodemonstrował i Iran to, jaką troszczy się o tym pokoju. Także dzisiaj 20 tych dronów zostało zastrzelono na podlotach do Kijowa, bezpośrednio nad Kijowem i niestety kilka z nich, jeszcze nie wiemy ile, ale w 4 dzielnicach kijowskich spadły te odłamki, co spowodowało pożary i spowodowało, że dwie osoby są w szpitalach. Także na razie my wiemy, że w Kijowie noc była bardzo, bardzo głośna. Oprócz tego Ukraina została jeszcze zaatakowana kilkoma dwie co najmniej rakiety typu Kalibr, które zostały wystrzelone z nad Morza Czarnego, zostały zastrzelone. I oprócz tego jeszcze wiemy, że Rosja w tej nocy użyła jedną rakietę typu Iskander-M. Co stało się z tej rakiety, to na razie jeszcze nie mam informacji.
Miejmy nadzieję, że nie znajdzie się pod Bydgoszczą, a powiedz, co na frontach się działo przez ostatnie 24 godziny.
Na frontach sytuacja też jest bardzo poważna, jeżeli nie powiedzieć ciężka. Szczególnie tam na
W Luhańskim obwodzie, gdzie wróg bez ustanku atakuje nasze pozycje na północ od rzeki Siwierski Doniec, pragnąc za wszelką cenę dostać się do Limania i po prostu odciąć nasze wojska, które znajdują się nad tą rzeką i mieć znów, jak to było jeszcze w ubiegłym roku, możliwość atakowania przez tą rzekę miasta Słowiańsk. A skoro Słowiańsk, to i dalej miast Druszkiwka, Kramatorsk, Konstantynówka. Tam ciężkie są naprawdę walki i w niektórych miejscach na tym odcinku frontu wróg niestety ma postęp. W niektórych miejscach nawet kilka kilometrów. Oprócz tego wróg próbuje też atakować pod Bachmutem. Tam rzucił brygadę morskiej piechoty. Wczoraj był filmik nagrany, jak do niewoli trafili 8 tych morpiechów, tych z Rosji, to już jest taka elita wojsk rosyjskich. Zwykłe to są albo więźniowie, albo przedstawicieli tak zwanych LNR, DNR, czyli Luhańskiej, Donieckiej Republik Narodowych. A żeby w pierwszej linii, żeby w atak szedli te morskie, piechota morska, to tego jeszcze, no było oczywiście, ale nie tak dużo. No więc tam teraz Ukraina i atakuje w niektórych miejscach i broni się w niektórych miejscach, także sytuacja pod Bachmutem jest bardzo dynamiczna. Oprócz tego wróg próbuje atakować dalej, jak już no ponad rok, pod Awdijewką i pod Mariinką. Tam nie ma sukcesów. Natomiast wojsko ukraińskie, zgodnie z informacją oficjalną, ma sukcesy na południu w kierunku od Wielkiej Nowosiołki do Mariupola. I już to, co potwierdzono jest nawet ze strony rosyjskiej, kilka dni temu w wyniku uderzenia rakiet w Berdiańsku został zabity, zastrzelony, likwidowany generał-lejtenant wojsk rosyjskich Sokow. To jest po prostu generała lejtenanta jeszcze my na tej wojnie nie likwidowaliśmy rosyjskiego, to jest pierwszy z nich i to już potwierdzono w Moskwie, że on został zlikwidowany i to jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość.
I to jest rzeczywistość tej wojny, o której opowiada Dmytro Antoniuk. Dmytro, szerokiej drogi ci życzę, 10 godzin w samochodzie.
Bardzo dziękuję i jutro już będę w swoim kijowskim studiu w mojej kuchence.
I z tego się cieszysz?
Tak, tak.
A jak te Karpaty cię przyjęły?
Karpaty bardzo, bardzo dobrze. Wczoraj mieliśmy wyprawę na górę wysoką, skąd bardzo blisko widać było najwyższą górę ukraińską, czyli Hoverle.
A dlaczego na najwyższą górę nie wszedłeś?
No bo nie jesteśmy jeszcze aż tak przygotowani na to wszystko i mieliśmy zbyt mało czasu.
Powiedział Dmytro Antoniuk. My wracamy do rozmowy z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem, bo nie tylko nasza część Europy, nie tylko plany obronne, jeśli chodzi o Polskę, ale również Pacyfik. Chiny też były podmiotem, ważnym podmiotem dyskusji liderów NATO.
Jak najbardziej. Temat Chin się pojawił. Pojawił się także w tych ponad chyba około 90 punktach tym oświadczeniu, które zostało wydane po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Odbyły się także szereg spotkań dwustronnych, spotkania z premierem Japonii, z premierem Australii, z prezydentem Korei Południowej i jeszcze z premierem Nowej Zelandii. Były te spotkania, bo Chiny, ale także pogłębiające się partnerstwo strategiczne Chin i Rosji są wskazane jako problemy, jako wyzwania, przed którymi stoi NATO, jako rosnące zagrożenie dla sojuszu. Także wskazuje, deklaracja wskazuje na rosnące, wzmacniające się próby Chin i Rosji wywrócenia porządku międzynarodowego. I to jest coś, gdzie rzeczywiście Chiny nie są już wymieniane jako potencjalny partner. Chiny są wymieniane raczej jako ten, kto przeszkadza, jako kraj, który może stać się zagrożeniem. W tym momencie stanowi pewne wyzwanie, a może przerodzi się to w zagrożenie. Tutaj także w kontekście oczywiście broni atomowej. Broń atomowa jest również wskazana w deklaracji jako rosnące zagrożenie. I tutaj pojawia się także Korea Północna, jest wymieniona i jest wymieniony Iran jako te państwa, które posiadają albo potencjalnie mogą posiadać broń jądrową, do czego absolutnie z punktu widzenia NATO nie można dopuścić.
A ja zachęcam państwa do słuchania tych korespondencji Andrzeja Zawadzkiego-Lianga, korespondencji z Szanghaju. Wczoraj opowiadał o wizycie minister skarbu, amerykański minister skarbu w Chinach, która powiedziała, świat jest wystarczająco duży, żeby pomieścić interesy i chińskie, i interesy amerykańskie. Tam trwa jakaś wymiana między Pekinem i Waszyngtonem, ale wygląda na to, że w formie petenta są politycy amerykańscy, a nie politycy chińscy.
No tutaj ta sytuacja rzeczywiście wydaje się dziwna, bo z jednej strony to są rozmowy, z drugiej strony ryzyko wybuchu wojny na Pacyfiku jest wskazywane. Często się o nim mówi, tak? I widać, że z tych dokumentów wynika, że rzeczywiście jest ono brane na serio pod uwagę, więc stąd chociażby próby integracji sojuszu z partnerami takimi jak Japonia, gdzie mówiono przed szczytem, że będzie podjęta decyzja o powstaniu tam biura NATO, przedstawicielstwa NATO. Ta decyzja na szczycie nie zapadła, nie została podjęta. Tutaj z tego, co wiem, Francja to blokowała. Natomiast no, nie został ten temat pociągnięty. No, ale mówi się o tym. Mówi się o tym w deklaracji, że jednak Indo-Pacyfik, ten obszar, ma rosnące znaczenie. I to widać w polityce Stanów Zjednoczonych, że rzeczywiście ten pewien zwrot na Pacyfik się dokonuje, chociaż oczywiście Europa nie zostaje pozostawiona sama sobie.
Czy było widać to, że rozgrywającymi na szczycie są prezydent Stanów Zjednoczonych i kanclerz Niemiec, że to Niemcy są tym zbrojnym ramieniem Stanów Zjednoczonych w NATO i w Europie?
Przyznam szczerze, że uwaga nie była skupiona na Niemcach. Oczywiście prezydent Biden grał tutaj kluczową rolę. Co ciekawe, podczas tego wystąpienia grupy G7 pierwszy zabrał głos nie prezydent Biden, pierwszy zabrał głos premier Japonii, co też jest takie dosyć zaskakujące może się wydawać, że to on właśnie ten temat poruszył jako pierwszy. Natomiast uwaga była skupiona głównie na Erdoganie i jego decyzji na temat przyjęcia Szwecji.
To jest prawda, ta decyzja jest jasna. Czekamy na potwierdzenie przez parlament turecki, a potem czekamy na głos premiera Węgier. Dzisiaj gościem Poranka Wnet już niedługo będzie profesor Maciej Szymanowski, specjalista od Orbana i od Węgier. Odpowie nam na pytanie, kiedy, jeśli zna taką odpowiedź. Teraz jest godzina 7:32 po skryptum Piotr Mateusz Bobołowicz.
Prawdopodobnie ze strony Turcji tradycja będzie dopiero w październiku, a o 9:30 w raporcie z Kijowa porozmawiamy więcej o NATO i Ukrainie.
A teraz dowiemy się, kto nie może sam spać. 7.35, odrobina ekstrawagancji w poranku wnet. Profesor Agata Sapieha, prezes Fundacji Koncert Spirituel, będzie opowiadać i będzie przedstawiać gości. W ogóle będzie prowadzić program. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękujemy za to zaproszenie. Tak, no, Koncert Spirituel Fundacja to jest tradycja przeniesiona z XVIII wieku, ponieważ Koncert Spirituel to były koncerty w XVIII wieku, przez cały XVIII wiek. Potem przerodziły się w publiczne koncerty Bachabel, koncert, to tak przez świat przechodziły już tradycje koncertów, rodziły się tradycje koncertów publicznych. A Koncert Spirituel były od 1725 roku wprowadzone koncerty publiczne. Najpierw to były koncerty muzyki sakralnej w kościołach. A później, ponieważ byli zapraszani najznakomitsi kompozytorzy, wykonawcy do Paryża i właśnie bierzemy z tego przykład, staramy się, z tamtych mistrzów, żeby przekazać ich muzykę, ich dzieła XXI wiekowi, w którym żyjemy, wzorujemy się na tych wspaniałych
to teraz najpierw fakty. Jest 30. Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej, tak?
Ona jest nieoficjalnie 30., bo musieliśmy oficjalny jubileusz przenieść na przyszły rok ze względów oczywistych.
Nie wiem, jakie są to względy oczywiste, ale przyjmujemy, że są jakieś względy oczywiste. Akademia, znaczy ktoś kogoś czegoś uczy.
Tak. No. Nie tylko ktoś kogoś, tylko wzajemnie się uczymy, bo my jako wykładowcy tutaj jesteśmy gronem, mamy, chciałbym przedstawić tych
gości. Za chwilę gości, tylko, prawda? Powiedzmy o koncercie, najpierw obowiązki, jaki koncert, kiedy koncert, a potem już będzie. Dziękuję. Pani prezesem, dyrektorem i prowadzącym program.
I w dodatku grającą na skrzypcach i innych instrumentach. Ale tak, dzisiaj mamy koncert pierwszy tegorocznej Akademii w Wilanowie, w Pałacu w Wilanowie w Sali Białej o godzinie 19:00. To jest koncert prezentujący, promowany przez nas zespół i nagrodzony nagrodą imienia Zafira i Zacherowej. To jest ten koncert promocyjny. To będzie muzyka średniowiecza, a drugą częścią koncertu będzie prezentacja naszej pracy, efektów pracy w klasach mistrzowskich. Razem uczniowie grają z mistrzami, studenci. Wszyscy razem tworzymy małe zespoły, soliści i orkiestry.
To teraz rozlegnie się pukanie, puk, puk. Kto może na ten koncert przyjść? Kto może zapukać do tych drzwi Białej Sali w Wilanowie?
Zapraszamy wszystkich, którzy są ciekawi. Każdy. No każdy, kto się ubierze odpowiednio, wejdzie do pałacu.
A jaki strój obowiązuje w pałacu?
No już jak ktoś się wybiera do pałacu, to chyba wie, jak się ubrać.
Ale nie trzeba się przebrać, tylko wystarczy się ubrać.
Wystarczy się ubrać, niekoniecznie w szortach.
No dobrze, dobrze. Bez szortów możemy o godzinie 19, a właściwie przed 19, żeby zająć miejsce, bo to nie jest, to jest sala, pałacowa sala nie pomieści 100 tysięcy słuchaczy, tak
nie.
Jak to koncerty, wielkie koncerty na Stadionie Narodowym.
To jest wielki koncert w sali nie tak wielkiej, ale o wielkich tradycjach, ponieważ jest to muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.
Który i tam, był pod Wiedniem.
Tak, tak, właśnie jest naszym mistrzem również. No, jako poeta i jako wódz.
No, pewnie wodzem był doskonałym, ale czy był dobrze się przysłużył Rzeczpospolitej, nie do końca wiemy, ale zostawimy to profesorowi Nowakowi, a teraz przedstawiamy gości. Kto jest w tym studio, pani profesor?
Przedstawię najpierw naszego honorowego gościa, Daniela Brygana. To jest flecista, słynny flecista na świecie. Może tradycja rodzinna, to jest bratanek Franza Brygana i cała rodzina jest muzyczna. Jest profesorem w Holandii na uczelniach w Hadze, w Amsterdamie i jest profesorem w Londynie. Prowadzi klasę fletu. Mówi się flet prosty, flet podłużny. Daniel, I would like to introduce you. Perhaps you would say something about you.
Well, I'm a recorder player. I teach in The Hague, in Holland. I have played with my quartet over 30 years, played all over the world, so I have quite a good experience in ensemble work, ensemble coaching, and That's what I do here too.
Zapewne państwo zrozumieli, potwierdził Daniel Brüggen, że gra na flecie podłużnym, czyli prostym. Prowadził ponad 30 lat swój zespół konsort fletów podłużnych, od sopranowego do basowego. Koncertowali po całym świecie, no i nadal jest aktywny, wspaniały.
A jaki jest powód tego, że przyjechał do Warszawy, że uczestniczy w tej Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej? Po co tu przyjechał?
No jak to?
A niech jest... odpowie na pytanie. Why?
Daniel, for what are you? Because I invited you, but for what?
Well, it's a summer course and it's always nice to do that because the atmosphere is much more relaxed than in a conservatoire. So you have more time and more sort of, it's more, much more informal than on a school. So that's very attractive. And then it's mostly linked with little concert venues. It's all very direct. So it's much more, you play something, you play it on stage, you teach, you cooperate with other musicians, and it's very attractive.
Teraz ma pan na pewno swojego ucznia, ale kto był pana mistrzem i kto był mistrzem pana mistrza?
May you mention about your master? Who was he?
My master was Kees Boeken. He was teaching in Amsterdam, so I had my education in Amsterdam. And that's where I met my friends and formed the quartet. And that's basically how it all happened. So it's also an age where a lot of things happen. So when you're 20, 21, or 22, the world is a lot quicker than when you're 60.
To prawda. To prawda, niestety to jest prawdą, ale jest jeszcze jeden gość, pani profesor. Kto to?
To jest człowiek, bez którego chyba już byśmy nie przetrwali z fundacją tak długo. W przyszłym roku mamy 25-lecie, ale wszystkie trudne drogi dla kultury. Krzysztof Halimoniuk, śpiewak, baryton.
A czyli też ma pan talent nie tylko do organizacji, nie tylko do fundacji, nie tylko do pozyskiwania tych przetrwalników, które są niezbędne w każdym życiu każdej fundacji, ale też ma pan talent.
Ja mam nadzieję, że to widać
razu,
jakoś.
Od razu słychać. Ale...
Oj tak, tak.
Ten głos, prawda?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dziękuję Agatko za przedstawienie mnie. Tak, staram się łączyć te dwie sfery, chociaż jak to parafrazując, czy nawet cytując pewien słynny film, nie można być jednocześnie twórcą i tworzyłem, prawda? Więc tutaj postanowiłem być twórcą i pomagać przy organizacji podczas festiwalu, podczas Letniej Akademii. Jednakże na co dzień no, staram się artystycznie funkcjonować na najwyższym z możliwych poziomów i no tutaj w tym roku teraz podczas akademii pomagam przy organizacji. Skromnie powiem, nie będę się rozwodził, bo jak każdy, kto kiedykolwiek organizował coś więcej niż urodziny swojej mamy, to wie, o czym mówię.
Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo skromna wypowiedź i tutaj pokaz pokory i skromności, bo Krzysztof jest
pokazał ręką, nie mów więcej o mnie.
Nie mów więcej o mnie.
Nie mów, ja tu jestem tylko głosem. Ale powiedzmy, dlaczego? Skromnych ludzi trzeba chwalić, tak. Bo sami się nie potrafią.
Ja może jednak powiem.
A nie, to proszę tak. Pochwalić panią profesor. Kim jest ta pani, która was tutaj przyprowadziła?
No, nie mamy czasu.
No, w radiu zawsze 30 sekund mamy, więc proszę bardzo.
Pani profesor, co ja mogę powiedzieć?
No jak to trudno?
Trudno, strasznie trudno. Przepraszam państwa, ale chyba nie będę w stanie.
Ja może wręczę tutaj. Krzysztof należy do pokolenia moich studentów. Jestem bardzo młodą osobą duchową. Natomiast i Krzysztof, i jego żona, też śpiewaczka Marta Mularczyk, też oni obydwoje, tak jak Jakub Orliński, to jest to, Jakub jest troszkę chyba młodszy, to jest pokolenie pierwszych takich wychowanków, którzy weszli w świat bardzo aktywnie i na bardzo wysokim poziomie. Krzysztof ma nie tylko piękny głos, ma piękną duszę, jest niezwykle uczciwym człowiekiem.
Mieliśmy mówić o pani profesor.
No, prawda? Ale to pan oddał pole. To pan
to prawda.
To nie jest wina pani profesor.
To prawda, ale tak, powiem tak. Bez pani profesor przede wszystkim nie byłoby mnie tutaj przy fundacji. Nie byłoby, nie mógłbym się nauczyć wielu rzeczy. Naprawdę z wielu dziedzin.
A pani profesor ma jakiś talent muzyczny, czy też nie?
Pani profesor ma ogromny talent muzyczny.
A jaki?
Jakby...
No, ogromny, to znaczy jaki? Co potrafi?
Nawet... Potrafi grać na skrzypcach.
Naprawdę?
Potrafi grać na fideli. Potrafi grać na altówce. Potrafi uczyć. Potrafi...
A czy potrafi śpiewać?
Możemy poprosić panią profesor, chociaż...
Na przykład jak prezentuję jakąś frazę, albo śpiewamy psalmy na lekcji, albo po prostu pokazuję. No można zaśpiewać. Daniel, may you sing during the lesson? Of course. And have you sung in your ensemble?
No, I was not singing. But of course, if you give examples to students, you sing a lot, actually. So it's always sort of... trying to recapture something they did, give an example of how they should do it, where a specific note is, and what you point out. So and music making is a lot about singing. Any instrument needs sort of the inspiration from singing.
Tak, bo my musimy i śpiewać, i wyrażać te właśnie związki słowno-muzyczne, ta cała retoryka muzyczna, te afekty nie byłyby wyrażane dobrze, gdybyśmy nie wiedzieli, jak to zrobić. Jeżeli ja powiem, zaśpiewaj tim padam, prawda, każdą nutę, nie? Dokąd idziemy? Tam padam, albo stąd, albo dotąd, prawda? W tamtą kierunek frazy, prawda? Może Krzysiu, źle zaśpiewam, bo ty jesteś specjalistą od śpiewu.
Bardzo dobrze.
Ale jakby pan odpowiedział na ten śpiew? Dokąd idziemy? Było zadane pytanie, a jaka jest muzyczna odpowiedź? No, one pidam i co?
Możesz zaśpiewać.
To jeżeli to było do góry, tak? Łampidam, tak. Łampidam.
Wow.
Zawsze trzeba wrócić do miejsca, z którego się wyszło.
A pan profesor, co odpowie muzycznie?
What about our musical discussion? What about your...
Yeah, well, it's also about time, about accents, about dynamics. So it's if you have a sort of a row, then you can say, well, I accent the first note or the second note and so on. So you can have examples and see what works best.
Yeah, but never accent each note.
No, well, you make a selection, and sometimes it's very playful. So you find out, hey. That's actually nice.
Opadły mi w ręce troje tak utalentowanych, utytułowanych, fantastycznych artystów w studio. I co ja mam zrobić, pani profesor?
Śpiewać z nami, panie.
Może pan redaktor przyjść również na koncerty.
Ale dobrze, to jest jeden koncert jest dzisiaj, ale to nie jest ostatni koncert.
Nie. Mam nadzieję, że ostatni też nie będzie tym ostatnim
no,
w ogóle.
Tak, w tym wydaniu Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Co jeszcze? Gdzie jeszcze możemy zobaczyć, usłyszeć, gdzie to może jeszcze się zdarzyć?
Świetnie pan redaktor to określił. Zobaczyć i usłyszeć, bo w niedzielę 16 lipca o godzinie 17 również w Wilanowie, ale tym razem w oranżerii zespołu pałacowo-parkowego. To będzie finałowy koncert wykonywany przez wszystkich uczestników, czyli i mistrzów, i tych pierwszych adeptów. Ja tak mówię mistrzu, bo to się tak nazywa. Rzeczywiście są to klasy mistrzowskie. Ale to, o czym wspomnieliśmy obydwoje, ale tak nie do końca, że my uczymy się od siebie nawzajem. Dopóki jesteśmy w stanie uczyć się od siebie nawzajem i my ci najstarsi, Daniel jest najstarszy, jest 20 dni ode mnie starszy. You're older than me 20 days old. But the oldest can, as we can learn so much from the youngest. Yes.
Oh yes, absolutely. Yeah. It's very moving to see how talented and concentrated they are.
Chociaż w tym wszystkim zawsze mistrz jest najważniejszy. Pana mistrzem jest, był kto?
Ja miałem wielu mistrzów. To kształtowali mnie, kształtowało mnie wiele osobowości, ale jedną z nich jest oczywiście pani Agata Sopiecha. I chciałem o tej osobowości jeszcze, bo tak ciągle za mną chodzi pana pytanie, jak bym określił, więc to jest trochę tak, że bez tej osobowości, bez tej charyzmy, no, nie pociągnie się ludzi, tak? A pani Agata to robi od już ponad 30 lat i pociąga za sobą ludzi młodych, przede wszystkim młodych. To jest fantastyczne i za to też jej dziękuję.
A ja mogę podziękować mojemu mistrzowi, który w tym roku nie przyjechał, czyli Simon Standage, który to współtworzy cały czas. On nie przyjechał w tym roku, ale jeszcze może przyjechać.
Pani profesor, pan powiedział, za panem chodzi pytanie, za panem stoi wydawca dzisiejszego poranka, który mówi tak, jest godzina 7:51, czas wrócić z muzyki do polityki.
Na ziemię.
Lądowanie. Pani profesor Agata Sapiecha, pan Daniel Brügen i pan Krzysztof Halimoniuk byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że państwo o godzinie 7:30 przybyli do studia przy Krakowskim Przedmieściu.
Zawsze chętnie dziękujemy serdecznie. Życzymy, żeby lądowanie było miękkie, a propos.
Nie, wylądujemy w Budapeszcie za chwilę, więc może będzie to miękkie lądowanie. Jest godzina 7:52.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Słyszałaś?
O czym?
Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze.
A co, nie będzie padać?
O, lepiej. Szykuje się wielki powrót.
Ale kto, co wraca?
To może niech Robert Kubica ci opowie.
Wakacyjna promocja wraca do gry.
Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen.
Po reklamie.
Jak w teatrze albo na sali koncertowej, ale to nie jest teatr, to jest radio. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Fundacji Felczaka, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze naczelny.
To mamy, jesteśmy po szczycie w Wilnie. Szczerze powiem, nie usłyszałem żadnego słowa, być może nie dlatego, że go nie było, ale żadnego słowa w polskich mediach, ani w tych mediach, które śledziłem, premiera Orbana.
To może dobry znak. Zwykle polskie media cytują to, co nie jest zgodne, jeśli chodzi o premiera Orbana, to, co nie jest zgodne akurat z polską polityką zagraniczną. Węgry, podobnie jak w przypadku Ukrainy i Unii Europejskiej, od początku wspierają i popierają członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Także w tych czasach, kiedy nie chciały się na to absolutnie zgodzić Francja czy Niemcy. Przypominam, że po wybuchu wojny już Francja i Niemcy zablokowały na pierwszym szczycie status kandydata dla Ukrainy. I podobnie jest, jeśli chodzi o NATO. Jest tutaj pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Oczywiście pod warunkiem, że Ukraina, tak jak to sformułował prezydent Biden, pewne warunki spełni.
Może pan by obserwował to specjalnie. Czy doszło do jakiejś krótkiej rozmowy między prezydentem Zełenskim a premierem Orbanem? Czy takiej rozmowy nie było?
Z moich informacji nie, i to jest oczywiście źle, bo to te rozmowy na temat tych rozmów trwają już wiele, wiele miesięcy. One się miały odbyć najpóźniej w maju tego roku. Jest tam parę zaszłości, jest parę rzeczy, które dobrze byłoby, gdyby najważniejsze osoby w swoich państwach wyjaśniły między sobą w cztery oczy. Bo nie ma co ukrywać, że jest duże napięcie między Ukrainą i Węgrami, które się jeszcze rozpoczęło na tle statusu mniejszości węgierskiej kiedyś na Rusi Zakarpackiej, a ono po prostu nabrzmiewa i z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, co oczywiście nie jest dobre ani dla Węgier, ani dla Ukrainy, ani dla całej Europy Środkowej.
A co z tym statusem mniejszości węgierskiej? Co tam się stało?
Tam chodziło głównie, to były te zmiany, które wprowadziła nowa ustawa językowa na Ukrainie, czyli po prostu ograniczenie, mówiąc w skrócie, ograniczenie, mocne ograniczenie nauczania, nauczania w szkołach, w ogóle liczby szkół o połowę mniej więcej, redukcja liczby szkół z węgierskim językiem nauczania i ograniczenie liczby przedmiotów, które mogą być uczone w języku węgierskim.
No tak, tak się wydarzyło i to jest też jedna z przyczyn tej braku harmonii między Budapesztem a Kijowem, nie? Są inne też przyczyny.
Są też oczywiście inne przyczyny. No, z punktu widzenia Kijowa najważniejszym grzechem Węgier jest to, że nie dostarczają broni i sprzętu wojskowego Ukrainie. Jednocześnie, o co z kolei mają pretensje Węgrzy, Kijów nie zauważa tej wielkiej pomocy humanitarnej, największej w dziejach Węgier, która została udzielona i Ukraińcom na Ukrainie, i Ukraińcom, którzy przybyli na Węgry. No i tu mam taki dysonans właśnie. Tutaj mamy mniejszą liczbę osób, które może uczęszczać na nauczanie w języku węgierskim, a Węgrzy starają się, żeby nauczanie w języku ukraińskim trafiło i trafia do stwarza się taką możliwość dla dzieci, które się uczą w tej chwili w węgierskich szkołach.
Ale te wypowiedzi premiera Orbana oczywiście nie są przyjazne. Bardziej się podobają na Kremlu niż w Kijowie czy w Warszawie.
Nie wiem, co się podoba na Kremlu, to nie śmiem tutaj zgadywać. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, ten konflikt nabiera rozpędu w tej chwili na pewno wielokrotnie już musiał Kijów wysłuchiwać tego rodzaju uwag, że to podatnik węgierski czy podatnik unijny finansuje Ukrainę. A Ukraina nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować jako państwo bez tej pomocy.
Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski w wywiadzie telewizyjnym powiedział, no tak, Ankara zgodziła się, czyli Turcja zgodziła się na rozszerzenie NATO o Szwecję i teraz Węgrzy zostali troszkę na spalonym, bo są tym mniejszym krajem, który powiedział, jak Turcja się zgodzi, to my się też zgodzimy, ale premier Orban mógł wyprzedzić Turcję i powiedzieć, nie ma już tej węgierskiej ciszy, bo to była cisza. To nie było nie, tylko to była cisza.
Premier Węgier oczywiście wyprzedził Turcję. Prezydent Turcji zapowiedział skierowanie do parlamentu aktu ratyfikacji. Ten akt ratyfikacji w przypadku Szwecji jest już w parlamencie Węgier od wielu, wielu miesięcy.
No właśnie.
Co więcej, już ratyfikacja Finlandii przecież przeszła gładko. No tutaj dyplomacja fińska okazała się sprawniejszą od szwedzkiej. No Szwedzi w dość złym momencie wstąpili do antywęgierskiej koalicji, mając przewodnictwo w Unii Europejskiej, takiej antywęgierskiej koalicji państw, które bardzo się troszczą o prawa osób związanych z kulturą gender na Węgrzech.
To pewno jest, to jest prawda. Węgrzy z kolei jest ta dawna wspólnota w polityce polskiej i węgierskiej, która dotyczy tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej.
Jest ta wspólnota na pewno i szczególnie widoczna w takich momentach, jak mieliśmy okazję niedawno widzieć, gdzie wiele państw i wielu przywódców, którzy myślą bardzo podobnie, no jednak, gdy przychodzi do głosowania, chociażby w kwestiach imigranckich, wstrzymują się od głosu albo udają, że jakoś to będzie. To znaczy, że problem się jakoś rozmyje, tak samo jak w 2015-16 roku. Obawiam się, że się nie rozmyje. Właśnie dzisiaj jest taki dzień, któraś rocznica, już teraz muszę szybciutko przeliczyć, rocznica wzniesienia tych umocnień na granicy południowej granicy Węgier, która powstrzymała tą falę migrantów i od tego czasu, chyba w ciągu ostatnich 7 lat, Węgrzy odnotowali prawie milion prób przejść tej granicy, a zatrzymano 600 przemytników, także to troszeczkę też na tym krótkim odcinku to jest co kilkadziesiąt kilometrów zaledwie.
To
świadczy to o skali problemu.
Obserwuje pan pewno media węgierskie. Czy często się jakieś artykuły o Polsce pojawiają?
Bardzo często.
Tak?
Tak, tak. Polska jest oczywiście dużym punktem odniesienia. Pisze się o Polsce bardzo dużo. Generalnie dobrze, czasami nie, ale generalnie dobrze, zwłaszcza w prasie, która podziela wartości konserwatywne czy chrześcijańsko-konserwatywne, prawicowe. W prasie związanej z opozycją można mniej dobrego wyczytać o Polsce.
A co słuchać w Fundacji Felczaka?
Fundacja Felczaka w Budapeszcie trzyma się bardzo dobrze i realizuje swoje programy. Ja mam zaszczyt pracować w instytucie Felczaka w Warszawie. Planujemy w tej chwili Uniwersytet Letni. Bardzo zapraszamy również pana redaktora i redakcję Wnet do śledzenia tego wydarzenia. W tym roku zapraszamy również młodzież z Czech i Słowacji. Będziemy rozmawiać o tych najpoważniejszych problemach, które teraz rozdzierają naszą Unię Europejską, ale jednocześnie też będzie trochę czas dla siebie, na zabawę, na kulturę i na poznanie siebie przede wszystkim.
To jest,
nie przez Facebooka.
To jest grzeczność profesora Instytutu Felczaka w Warszawie i jego dyrektor, profesor Maciej Szymanowski, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście będziemy wszystkie akademie śledzić.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Jest godzina 8:00. A o 8:00 co się dzieje? Ja już zapomniałem. Kto to przyszedł tutaj do tego studia? No nie wiem. No zobaczymy. No może ktoś jest, może nikogo nie ma.
Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na ukraińskim froncie i relacja Dmytra Antoniuka, podsumowanie ustaleń 74. szczytu NATO oraz polscy lekarze zbadali Michaila Szakaszwilego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w NET.
Ciężka sytuacja wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wróg bez ustanku atakuje nasze pozycje na północ od rzeki Siewierski-Doniec, pragnąc za wszelką cenę dostać się do Limania i odciąć nasze wojska, które znajdują się nad tą rzeką i mieć możliwość atakowania przez tą rzekę miasta Słowiańska i dalej miast Druszki, Kramatorsk, Konstantynówka. Wróg niestety ma postęp. W niektórych miejscach nawet kilka kilometrów.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Pod Bachmutem Rosja używa elitarnych jednostek piechoty morskiej. Ukraińska obrona powietrzna wykryła i zniszczyła 20 dronów, które w nocy wleciały w przestrzeń powietrzną Kijowa. W kilku dzielnicach miasta spadły szczątki dronów. Zanotowano 2 rannych. Uszkodzonych zostało kilka budynków. Zniszczenia mogą też pojawić się w 3 innych obwodach. Podczas szczytu NATO w Wilnie przełomowe było przyjęcie planów obronnych terytorium państw sojuszu. W rozmowie z TVP Info prezydent Andrzej Duda powiedział, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny Sojusz Północnoatlantycki zatwierdził plany, które zakładają... Przepraszam bardzo, które zakładają obronę natychmiastową. Dotychczas w ramach NATO obowiązywały plany ewentualnościowe, zwane Deterrence by Punishment. Nowo przyjęte plany będą miały charakter Deterrence by Denial, co znaczy, że reakcja NATO będzie natychmiastowa i zmasowana. Prezydent powiedział, że jednostki przygotowane do szybkiej reakcji nie będą odzyskiwały terytorium okupowanego przez przeciwnika, ale nie dopuszczą do jego zajęcia. Szczyt NATO w Wilnie, w którym wzięli udział wszyscy przywódcy państw sojuszu, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, zakończył się wczoraj po południu. Sojusznicy uzgodnili m.in., że nie będą z państwami spoza sojuszu zawierali porozumień w sprawie tego, gdzie poszczególne siły NATO mogą stacjonować. W przeszłości Rosja naciskała bowiem, by wojska natowskie nie zbliżały się do obszaru, który Moskwa uznawała za swoją strefę wpływów. Na dziś prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Joe Biden wraz z pozostałymi przywódcami grupy G7 wspólnie zadeklarowali długotrwałe wsparcie dla Ukrainy. Deklaracja uruchamia proces, w ramach którego państwa G7 i każdy inny naród, który zechce w nim uczestniczyć, będzie negocjował z Ukrainą długoterminowe, dwustronne zobowiązania w zakresie jej bezpieczeństwa. Szereg innych krajów wyraził już chęć dołączenia do oświadczenia G7, powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, odpowiadając na pytanie Polskiej Agencji Prasowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski, mimo swojego wcześniejszego wyrażającego niezadowolenie wpisu o braku terminu na przyjęcie jego kraju do NATO, powiedział w nagraniu wideo, że po raz pierwszy od czasu odzyskania naszej niepodległości ustanowiliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO. Są to konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez 7 czołowych demokracji świata. Nigdy przedtem nie mieliśmy takiej bazy bezpieczeństwa i to na poziomie G7. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości lub niejasności co do tego, czy Ukraina będzie w NATO, powiedział Wołodymyr Zełenski. Polscy lekarze przeprowadzili wczoraj w Tbilisi wielogodzinne badanie byłego prezydenta Gruzji Michaila Szakaszwilego. Jego stan zdrowia wzbudza poważne zaniepokojenie organizacji broniących praw człowieka. Gruzińskie władze zgodziły się na dostęp lekarzy z zewnątrz, a Polska zaoferowała swoją misję. Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej rozpoczął w Gruzji kompleksowe badanie lekarskie Szakaszwilego, napisał wczoraj na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedziała, że Polska walczy o możliwość przetransportowania Saakaszwilego do polskiej kliniki. Dziś pogrzeb białoruskiego malarza i performera Alesia Puszkina, który zmarł w reżimowym więzieniu w Grodnie. Więzień polityczny zmarł w wieku 57 lat na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Grodnie w nocy 11 lipca. W ostatnich listach z więzienia artysta informował, że w krótkim czasie schudł 20 kg, skarżył się na bóle nerek i prosił o pas biodrowy. Administracja więzienia w Grodnie znęcała się nad Puszkinem, prześladowano go za używanie wyłącznie języka białoruskiego i pozycję społeczną. Reżimowy sąd skazał Alesia Puszkina na 5 lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. Oskarżono go o szydzenie z symboli państwowych oraz podżeganie do wrogości lub wrogości na tle rasowym, narodowym, religijnym lub innym społecznym. Powodem był obraz artysty przedstawiający antysowieckiego partyzanta. O godzinie 12.30 lokalnego czasu w cerkwi w rodzinnej miejscowości artysty Bobrze w obwodzie mińskim rozpocznie się nabożeństwo żałobne, a następnie Aleś Puszkin zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich w Karpatach od 19 do 22 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wielki sukces polskich siatkarek. Dziś w nocy czasu polskiego w amerykańskim Arlington pokonały reprezentację Niemiec 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Ligi Narodów. To największy sukces od 2016 roku. Tak wielkiego nie mieliśmy właśnie w tych rozgrywkach. Pierwszego seta wygraliśmy do 12, mimo już Polki przegrywały 0-7. Drugi set dla reprezentacji Niemiec, którą prowadzi, dodajmy, Vital Heinen, były szkoleniowiec polskich siatkarzy. Trzeci set już dla biało-czerwonych, 25-21, no i ten czwarty decydujący, 26-24. Wspaniały mecz, najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyły Magdalena Stysiak i Oliwia Różański. Teraz czekamy na swojego rywala w półfinale, a będzie to zwycięzca meczu Brazylia-Chiny. Natomiast w innym ćwierćfinale reprezentantki gospodyń, a więc Stany Zjednoczone, pokonały Japonię 3-1, a więc brawo nasze siatkarki. Natomiast co dzisiaj na Wimbledonie, półfinały pań, ale może po kolei. Najpierw w ćwierćfinałach Arina Sabalenka wygrała z Madison Keys ze Stanów Zjednoczonych 6-2, 6-4, no i awansowała do półfinału. Jeśli Sabalenka wygra swój półfinał, zdetronizuje Igę Świątek na pozycji numer 1 światowego tenisa. Ons Jabeur wyeliminowała Jelenę Rybakinę, a więc zwyciężczynię sprzed roku, i był to rewanż za finał rok temu właśnie na Wimbledonie. W półfinałach Sabalenka zagra z Jabeur, a Svitolina z Wondrousową. Pierwszy półfinał pań, 14.30, Arina Sabalenka zagra właśnie z Ons Jabeur. No pewnie trzymamy kciuki za Jabeur, żeby Sabalenka nie zdetronizowała Igi. Niemniej jednak półfinały z kolei panów to niesamowite pojedynki, bo tak się zapowiadają. Carlos Alcaraz zagra z Danilem Miedwiediewem, a Nowak Djokovic z Janikiem Sinnerem z Włoch. W ćwierćfinałach Daniel Miedwiediew pokonał największą niespodziankę jak do tej pory tego turnieju panów, ciemnoskórego Amerykanina Christophera Eubanksa, 3-2. Natomiast Carlos Alcaraz nie miał problemu z wyeliminowaniem Duńczyka Holgera Rune i wygrał 3-0. Jest najmłodszym tenisistą na tym etapie półfinału od 2007 roku. Carlos Alcaraz powiedział: gdy wygrałem pierwszego seta, krzyknąłem do siebie vamos i później już cieszyłem się grą. No więc półfinały też panów zapowiadają się równie pasjonująco jak u pań. Doniesienie piłkarskie, bardzo ważne, bo dotyczy reprezentanta Polski. Sebastian Trzymański został nowym piłkarzem Fenerbahçe Stambuł. Został wykupiony z Dynamo Moskwa za 11 milionów euro. Ostatni sezon spędził w Feyenoordzie Rotterdam i był to sezon bardzo, bardzo udany. Wielokrotnie był nagradzany najlepszym piłkarzem kolejki. Doprowadził, był bardzo ważnym piłkarzem do tego, że Feyenoord został mistrzem Holandii, ale był wypożyczony z Dynamo Moskwa. Holendrzy nie zdecydowali się na wykupienie za 11 milionów euro karty Szymańskiego, gdyż nie chcieli wchodzić w transakcje z Rosją. To też był taki podtekst. Natomiast Turcy nie mieli z tym problemu i właśnie Fenerbahçe Stambuł jest nowym klubem Sebastiana Szymańskiego, a to przecież podstawowy reprezentant Polski. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja. Polka na Bałkanach, na kolanach, na morzach i oceanach. Nowa edycja Studia Bałkany pod nazwą Polka w drodze. Relacje z podróży, wywiady i muzyka z czterech stron świata. W niedzielę o godzinie 17. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Do studia Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu zbliża się zarówno Łukasz Jankowski, jak i jego gość Paweł Poncyliusz, polityk Platformy Obywatelskiej. Ale zanim tutaj wejdą, a Łukasz Jankowski już wszedł, stawia mikrofon, a my słuchamy zespołu.
A gościem Poranka Wnet Paweł Poncyliusz, poseł i wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Chociaż polityk bezpartyjny ciągle.
Tak.
I tak zostanie?
Zobaczymy.
Wstąpi pan do platformy Donalda Tuska? To jest partia.
No, na pewno platforma Donalda Tuska to jest inna platforma niż czy Borysa Budki.
Czym się różni?
Czy Grzegorza Schetyny. No, myślę, że jest takie bardziej wyraziste przywództwo. I wiadomo, kto co ma robić, są podzielone zadania. Myślę, że no, to, że od przyjścia Donalda Tuska Platforma podwoiła swoje sondaże, to pokazuje, że jest to A, polityk skuteczny, że jego też B, że jego założenia, jak prowadzić politykę, dają efekty.
Grzegorz Schetyna nie potrafił rozdzielać zadań, nie był dobrym liderem?
Wie pan co, no ja szczerze mówiąc załapałem się na sam koniec rządów Grzegorza Schetyny i to nie był jego już dobry moment.
A no to bo on pana zaprosił.
Tak, znaczy ja mam o nim dobre zdanie, tylko pan
to, że pan wrócił do polityki, że pan w ogóle jest politykiem, tak. To dzięki Grzegorzowi.
Tak, to Grzegorz Schetyna mnie i Pawła Kowala zaprosił na listy, między innymi na listy wyborcze, ale to był już taki moment przywództwa Grzegorza Schetyny, gdzie w samej Platformie kwestionowano to przywództwo i on też jakby był w innej rzeczywistości, tak, jakby musiał się trochę oganiać przed swoimi oponentami i cały czas udowadniać, że nie jest wielbłądem.
Bo Grzegorz Schetyna chciał zarzucić konserwatywną kotwicę, a wy mieliście utrzymać z Pawłem Kowalem. I co, trzymacie?
Ale jesteśmy w środowisku Platformy Obywatelskiej i nikt nam krzywdy nie robi i każdy jakby z szacunkiem odnosi się do tych poglądów, które prezentujemy. Oczywiście to nie oznacza, że na wszystko się zgadzają i wszystkie poglądy są podzielane in gremio.
Ireneusz Raś nie wytrzymał, Marek Biernacki nie wytrzymał, to tylko ci ostatni.
Marek Biernacki to
teraz,
ja się nie
teraz
spotkałem.
Teraz Bogusław Sonik też nie wytrzymał.
Bogusław Sonik chyba już po prostu decyduje się w ogóle o zakończeniu swojej kariery politycznej.
No ale z przytupem pewnym wychodzą z
Platformy. Zobaczymy, czy będzie hałas jakiś, czy echo poniesie po Polsce.
A jak tam jest z tą konserwatywną kotwicą w Platformie Tuska?
No jak pan widzi, żyjemy
ale jakim kosztem, jaką ceną?
Znaczy pan widzi, żeby mnie było połowa, albo żebym, że tak powiem, kiwał się w jakiejś chorobie sierocej na fotelu tu przed panem?
Nie, całkiem dobrze pan to znosi, zwłaszcza, że ostatnio Platforma zdaje się już nie tylko ma konserwatywną kotwicę, nawet brunatną kotwicę zarzuca.
To znaczy?
No to znaczy walka z migracją, straszenie migrantami, tymi muzułmańskimi. Ścigacie się już nie z PiS-em, a z Konfederacją na antyimigrancką retorykę.
Nie, to nie, po pierwsze nie jest żadna antyimigrancka retoryka, ale przypomina, warto powiedzieć, jaki jest kontekst tego wszystkiego. No to jest obnażanie hipokryzji PiS-u, który z jednej strony straszy Polaków imigrantami, a z drugiej strony rozluźnił politykę migracyjną i to tak bezmyślnie, najbardziej w historii Polski.
A dlaczego to zrobił?
Pokazuje. Moim zdaniem on po prostu, PiS-owi tylko jest to potrzebne jako paliwo polityczne w kategoriach postraszyć Polaków imigrantami. Natomiast z drugiej strony
i specjalnie ich zwozi, żeby straszyć.
Nie,
bo tak mówił on to w swoim filmie, że specjalnie chcieliście ściągnąć tych ludzi, żeby oni zrobili zamieszki, żeby on nie zrobił wyborów. Taki no był ciąg logiczny Platformy.
To jest wygodne, bo oczywiście widział pan, znaczy ja tam parę razy zerknąłem na telewizję publiczną, bo zasady jej nie oglądam, ale no to przecież epatowanie tymi zdjęciami, filmami z Paryża, z tych zamieszek, no absolutnie było takim paliwem nastraszenia Polaków pod tytułem my tutaj teraz będziemy jedynymi słusznymi.
Ja nie straszył Paryżem?
Nie jesteście jedynymi słusznymi, bo żeście 130 tysięcy imigrantów w zeszłym roku wpuścili, którzy mają
to chyba nie jest
z krajów muzułmańskich.
Budujecie tyle miasteczko. Było wniosków o wizy, a przyjechało 28 tysięcy, panie pośle. To
tego
są fakty.
Nie wiem, szczerze mówiąc.
Ja
no to jak pan wie, jak pan rozdawał te wizy, to i dalej jest, to jest i tak rekord, tak? To, że zgodźmy się co do tego.
Że rekord było zapotrzebowanie. Ale a kto te 130 tysięcy zapotrzebowania złożył? Rząd czy nie rząd?
No między innymi prezes Obajtek, który absolutnie jest na łańcuchu Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, możliwe, że bardziej to dzisiaj cały PiS jest na łańcuchu Obajtka, bo rozdaje pieniądze na prawo i lewo i realizuje różnego rodzaju programy polityczne, ale to właśnie tacy przedsiębiorcy jak Obajtek między innymi zgłosili zapotrzebowanie, tylko no właśnie,
tylko
problem polega na tym.
Nie dom development, niewielcy deweloperzy, którzy zatrudniają.
Pewnie stocznie, nie stocznie. to jest oczywiście w ogóle jeszcze
o czym
inne.
To świadczy?
Ale nie, ale tylko, że pan ucieka od hipokryzji PiSu, który z jednej strony straszy imigrantami Polaków, a z drugiej strony bardzo otwiera, i to moim zdaniem tak nierozsądnie otwiera drzwi, nie zarządzając tym wszystkim, bo przypominam panu, że te zamieszki, które obserwowaliśmy w Paryżu, to są zamieszki wywołane przez obywateli Francji. To jest drugie, trzecie pokolenie, bo ci imigranci, którzy przyjechali do Francji do pracy, prawdopodobnie też tymczasowej, zajmowali się pracą i niczym więcej. Tak, w międzyczasie ich rodziny stały się rodzinami francuskimi i dzisiaj kolejne pokolenie jest po prostu rozczarowane sytuacją.
A mnie interesuje w tej całej debacie, zacząłem od tego, bo wczoraj w Sejmie była dość emocjonalna debata o właśnie migracji do Polski, bo ja słucham waszych głosów, polityków i zastanawiam się, jaką właściwie platforma ma politykę migracyjną. Co by platforma zrobiła w aktualnej sytuacji na rynku pracy?
Wie pan, no pan mnie pyta, co zrobicie? Puszczona jest beczka, która się toczy z górki, a co wy z tym zrobicie? No, beczka się toczy. I tu powiem szczerze, szybko niczego zrobić się nie da, albo nagle.
Zatrzymacie migrację?
Przede wszystkim podsumujemy
powiecie
to,
przedsiębiorcom, platformę, jak przyjdziemy do władzy, to nie. Zamkniemy rynek pracy? Co powiecie przedsiębiorcom?
My cały czas mówimy, PiS to partia hipokrytów, która na potrzeby polityczne jest w stanie podpalić każdy fragment kraju, nie patrząc na polską rację stanu, nie patrząc na to, jakie trendy, choćby na polskim rynku pracy, będą w najbliższych latach.
PiS
PiS chwali się, że nie ma bezrobocia. No nie ma bezrobocia, bo mamy dużo więcej emerytów, dużo więcej rencistów niż tam, nie wiem, 8 lat temu. A potrzeba tych rąk do pracy, bo powstają nowe zakłady. To premier Morawiecki ogłasza sukces w postaci tego, że taki czy inny inwestor przyjeżdża.
To źle czy dobrze?
No tylko, że pytanie, kto tam będzie pracował? Nie, no dobrze, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć szczerze, a dla kogo on te miejsca pracy robi, jeśli nie ma dzisiaj bezrobocia.
Okay,
tak?
Bo nie ma bezrobocia.
Ludzie odeszli na emerytury, przechodzą na renty i praktycznie...
Gospodarczą pana posła jest taka, skoro nie ma bezrobocia, to nie twórzmy nowych zawodów pracy, nie ściągajmy inwestycji Intela na przykład.
Nie, ale Intel jest jakby ważny z innego punktu widzenia. Po
bezpieczeństwo
pierwsze,
chociażby.
No to zobaczymy, ale tu przede wszystkim takiego sygnału, że Polska jest wiarygodnym krajem dla inwestorów, bo z tym w ostatnich latach pisma problem jest najniższy poziom inwestycji zagranicznych
bo
w Polsce.
To jest poziom, który kiedyś w tym studiu powiedział Krzysztof Bosak, że jeżeli mamy zapłacić słabszym wzrostem gospodarczym za brak migracji, to ja jestem na to gotowy, mówi Krzysztof Bosak, żebyśmy się wolnie rozwijali, ale nie mieli migracji. To jest też wasza logika, logika Platformy?
Nie, myślę, że naszą logiką jest zbudowanie bardzo złożonego systemu, który będzie pozwalał inkorporować do społeczeństwa ludzi z innych krajów, z innych kultur, ale to trzeba zrobić rozsądnie i też wyciągnąć wnioski choćby z Francji, choćby z Niemiec, choćby z Wielkiej Brytanii, ale i choćby z Australii czy Kanady.
No, Australia ma bardzo ostrą i bardzo restrykcyjną politykę
migracyjną.
Ale
właśnie chodzi o to, żeby gdzieś znaleźć pewne elementy i zbudować, bo dzisiaj my mamy czystą kartkę, na której możemy od nowa napisać politykę imigracyjną. Niech pan nie będzie naiwny i myślę, że nasi słuchacze też nie są. To, co robi PiS od kilku tygodni, to nie jest otwarcie poważnej dyskusji o emigracji, tylko to jest
tej
po prostu
w ogóle
podpalanie, stodoły,
wiem,
żeby się ładnie paliły,
ja
żeby ludzie się gapili.
Poważnej propozycji strony Platformy.
Nie ma tematu, dzisiaj nie
no to
ma.
Stwórzmy go w tej chwili, stwórzmy poważną politykę migracyjną.
Proszę bardzo.
Mniej czy więcej?
Ale mnie pan pyta, ja mogę się tłumaczyć
komisja,
za obronę, za energię.
Komisja finansów, komisja obrony, komisja energii.
A co obrona ma nie, do tego? No, nic
obrona,
nie ma. Energia ale, też nic nie ma do tego, więc
ale,
pan zaprosi kogoś, kto się tym specjalizuje. Ja nie jestem
wiceministrem gospodarki, zajmuje się ekonomią. Siedzi w tym Sejmie kolejną kadencję, któryś tam.
To są sprawy wewnętrzne i to są sprawy społeczne.
No to kto w Platformie myśli nad tym, jaką politykę...
Mamy Tomasza Szymańskiego, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych. Mamy posłanki, które pracują w Komisji Polityki Społecznej. Oni muszą to przygotować. wyjaśniać. Znaczy, wie pan, ja mogę, nie, bo to nie jest dzisiaj, bo pan dobrze wie, że to nie było zaproszenie do jakiejkolwiek poważnej debaty, to co PiS zrobił. PiS po prostu chciał mieć paliwo na wybory i to mi trochę nie wyszło. Nagle musiał, PiS musiał zjeść dokument, który sam przygotowywał. Przecież to pan minister Wawrzyk dał zgodę na przygotowanie dokumentu, o którym mówi w filmiku Donald Tusk, o, że tak powiem, bardzo szerokim otwarciu i to takim bezmyślnym. Znaczy bezmyślnym, bo te doświadczenia z Paryża, Berlina, wielu innych krajów pokazują jedno. To jest bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwa rzecz, mówię o polityce imigracyjnej, która wymaga dobrego ułożenia, jak to wygląda w nadzorze, jak wygląda w wydawaniu wiz, jak wygląda w monitorowaniu.
Nie przyjmować migrantów?
Nie, tylko że mówię panu jeszcze raz, no to co się działo, te getta tureckie z lat 70. w Niemczech, odbiły się czkawką. To, co się dzieje w Paryżu, też jest konsekwencją pewnych błędów tej polityki. Jeżeli PiS chce dyskutować poważnie, to niech zrobi na ten temat debatę w Sejmie, ale debatę o tym, jak ma wyglądać ta polityka, niech położy, bo to są dzisiaj rządzący. Nie opozycja jest od tego, żeby kłaść projekty, bo naszych projektów to jest,
jest kampania
pełne
wyborcza.
Szuflady, panie
redaktorze. To jest
redaktorze.
Moment, kiedy trzeba pokazać nie tylko, że się Platforma... nie lubi PiSu, jest się antypisem, ale że ma się pomysł na Polskę. Konfederacja, która ma dużo poparcia i rośnie mniej od was oczywiście, ale jak na siebie ma bardzo dużo, mówi wprost, zatrzymamy migrację, nie wpuścimy nawet Ukraińców, w ogóle imigrantów spoza Unii Europejskiej. A wy co powiecie?
Ja przede wszystkim jeszcze raz chcę powiedzieć, pani marszałek Witek, nominat PiSu, ma pełne szuflady projektów ustaw Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i to leży w szufladach, zarasta kurzem.
Projektów i nie ma, zdaniem, projektu polityki migracyjnej.
Bo nigdy do tej pory, ten temat w takiej histerii nie był uprawiany przez rządzących, bo rządzący tak naprawdę, uruchamiając tę histerię, de facto przyznają się, że tej polityki imigracyjnej w ogóle nie prowadzili, łącznie z tym, co działo się po 24 lutego 2022, bo obywatele Ukrainy weszli do Polski, zostali wpuszczeni, ale też tym nikt nie zarządzał. Nikt tym nie zarządzał. Ja uważam, że tych ludzi trzeba adoptować do polskiego społeczeństwa, ale tak na pełnych obrotach.
Źle się adoptują?
Ukraina była najłatwiejszym. Źle, oczywiście. Źle, ale nie w kategoriach...
Uchodźcy z Ukrainy są kłopotem.
To oczywiście oni, myślę, że będą mieli kłopot, bo jeżeli się ich nie uczy języka polskiego, nie włącza do całego systemu pracy. Mówię o tych, którzy po 24 lutego wylądowali w Polsce, bo ci, co są wcześniej...
A nie włącza się, mają miejsce pracy, mają pozwolenie.
Znaczy, to nie jest taka formuła... Znaczy, na Ukraińcach można było najłatwiej przećwiczyć politykę imigracyjną, bo to jest społeczeństwo, to są ludzie o najłatwiej włączający się do polskiego społeczeństwa.
Panie pośle, to jeszcze ostatni koniec, jeśli chodzi o... Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o politykę migracyjną, czy rząd Platformy Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem zgodzi się na politykę migracyjną i mechanizmy przymusowej solidarności?
Nie jest to dzisiaj uzgodnione w żaden sposób.
No jak pan myśli?
Ja nie wiem. Czyli co, będzie czas, jak będzie Platforma decydowała...
Radio słuchacze, jeżeli pójdzie do wyborów za 3 miesiące, to nie macie pojęcia, co zrobi Platforma. Taki jest sygnał pana posła. W ciemno jest pan kotem w worku?
Nie jestem kotem w worku. No to każdy sobie oceni, jak będzie chciał zagłosować, czy nie. No tak.
Ale to jest niepoważne.
Nie jest, to jest bardzo poważne.
Nie, to jest bardzo... niepoważne.
Nie, to jest bardzo poważna sprawa, której się nie...
I nie macie decyzji, nie wiecie, co zrobicie.
No nie mamy decyzji w tym momencie, bo nie ma decyzji nawet na poziomie Unii Europejskiej. Przecież pan dobrze wie, że PiS uruchomił tą histerię, że tak powiem, przed w ogóle jakimikolwiek decyzjami i ostatecznymi uzgodnieniami. Nie ma żadnych decyzji.
No to chyba lepiej histerię robić przed, a nie po fakcie, prawda?
Ale to trzeba histeryzować w Brukseli, a nie w Polsce, w polskiej telewizji.
Też histeryzuje.
I straszyć Polaków. Tam trzeba iść i robić histerię. Problem polega na tym, że tam Brukseli już nikt PiSu nie słucha.
Osobiście myśli o mechanizmie przymusowej solidarności.
Myślę, że musimy pomóc Włochom czy Grekom w rozwiązywaniu problemów na Wyspie Kos czy na Lampedusie. Przecież to ja pamiętam, jak papież Franciszek wiele lat temu pierwszą swoją wizytę odbył właśnie na Lampedusie.
W ramach przymusowej solidarności? w ramach tego mechanizmu mamy konkretną propozycję, panie pośle.
Ja nie wiem, jaka jest konkretna propozycja, bo na razie coś PiS negocjuje, histeryzuje, straszy Polaków.
To ja
nie wiem, jaka
jest propozycja. Jest prosty,
będzie propozycja.
To ja panu posłowi powiem, bo ja wiem, bo czytam dokumenty unijne i ona jest prosta, tak jest, wygląda następująco: albo przyjmujecie migrantów, a jeżeli nie przyjmujecie, bo to nie jest obowiązkowe, to musicie przymusowo solidarność zastosować, czyli zapłacić 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego migranta, kropka.
No i tu już prosta pan jest, albo pan nie manipuluje tą informacją, bo podaje ją niepełną, albo pan nie ma wiedzy,
bo
pan dobrze wie, że na stole jest również temat uwzględnienia imigrantów z Ukrainy w tych kwotach, prawda?
O ile zgodzi się komisja.
Pan, ale tego pan, a powiedział pan to? Czyli pan albo jeszcze manipuluje, albo, bo już widać, że pan wie. Pan wiedział o tym, że to jest, ale wygodne jest znowu histerię uruchamiać, jeśli chodzi o emigrację, i tylko podać jedną linijkę tego zdania, a drugie już nie podawać, bo już jest mniej wygodne.
Jest trzecie rozwiązanie, że można pomóc w ochronie granicy, ale jeżeli państwo członkowskie na to się zgodzi. I tu jest zgoda komisji, więc jakby wszystko to jest warunkowe od woli urzędników.
No więc widzi pan, jeżeli mamy równanie z wieloma niewiadomymi, a pan mnie pytał o wynik. Nie ma wyniku, dokąd wszystko jest niewiadome.
Czyli Platforma przed wyborami nie powie, czy jest za, czy przeciwko.
Znaczy, Platforma na pewno jest lojalna wobec tych decyzji, które podejmowane są w instytucjach europejskich. Jaka ta decyzja będzie? Dziś nie wiemy. To też zależy od skuteczności polskiej dyplomacji w Brukseli. Platforma na pewno będzie bardziej skuteczna
przepłynie z Brukseli, wy to będziecie realizować.
Nie, przede wszystkim będziemy to zmieniać w Brukseli, a nie histeryzować w telewizji publicznej.
No dobrze, to histeryzujemy sobie w Radio Wnet. Paweł Poncyliusz.
Prawie to samo.
Nie, to jest pan poseł teraz bardzo się myli, ale to zaraz panu posłowi udowodnimy ostatnim pytaniem. Czy Platforma uzna wynik wyborów w październiku?
Zasadniczo myślę, że tak, ale to znowu zależy od okoliczności. No po to jest ruch kontroli wyborów, który koordynuje Sławomir Nitras. Będziemy chcieli mieć obserwatorów w każdym mężu zaufania, w każdej komisji, czy to będzie DPS, czy to będzie parafia, w której wyznaczony zostanie okręg wyborczy, obwód wyborczy. I dopiero od tego, jak to wszystko będzie funkcjonowało, będzie zależało, co uznamy. Ale
widzi
to pan dobrze wie,
że
my sobie możemy uznawać czy nie uznawać. Wiemy dobrze, że są instytucje państwowe całkowicie przejęte przez ludzi PiSu, które będą z punktu widzenia formalnego zatwierdzać
wybory.
A jak
to jest z wolnością wyborów i z transparentnością wyborów z rządów Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja co 4 lata słyszę, jak rządzi PiS, że sfałszuje wybory, to się nie wydarzyło.
No więc dlatego trzeba, znaczy myślę, że tak, im większa kontrola tych wyborów, bo ja wiem, że tam PiS też coś takiego proponuje, tym lepiej dla nas wszystkich, tym jest to bardziej transparentne, tym bardziej członkowie komisji wyborczych się będą troszczyli o to, żeby wszystkich procedur dopilnować. Myślę, że to nikomu nie zaszkodzi.
Ostatnie pytanie. Andrzej Duda wczoraj w telewizji publicznej a propos powiedział, zwracam uwagę szefom służby, by pilnować między innymi cyberprzestrzeni. Obawiam się, że mogą być różne próby wpływania z zewnątrz na wybory w Polsce. Słuszna intuicja pana prezydenta, czy niesłuszna?
Znaczy wszystkie metody są możliwe. No mieliśmy przecież udowodnione wpływanie na referendum w sprawie Brexitu zewnętrzne, no więc nie widzę powodu, dla którego byśmy nie mieli mieć jakiejś...
Jeszcze Rosja by mieszała, tak jak mówi o tym prezydent, to na czyją rzecz?
Dzisiaj Rosja myślę, że ma mniejszą siłę niż miała wtedy przy okazji Brexitu, bo jednak jest zajęta różnymi kłopotami, problemami, które sama sobie wygenerowała.
Tak, ale nie zadam panu posłowi pytania, tylko przywitam gościa. Marcin Golański, Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii Azaliowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I to jest konkretna sprawa. Dzisiaj jest głosowanie w Senatu ustawy, która mówi o psychiatrii.
Tak, między innymi o psychiatrii. To jest ustawa o różnych zawodach medycznych. Jest to ustawa, która po raz pierwszy może unormować rynek psychoterapii, psychologiczny, usług psychologicznych, psychiatrii też w jakimś zakresie w Polsce, ponieważ do tej pory żadnego ustawodawstwa nie było, więc psychoterapeutą równie dobrze mógł być taksówkarz, który świadczył sobie usługi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w tej chwili PiS w pierwszej w Sejmie uchwalił taką ustawę, która miała wiele wad, ale po konsultacjach ze środowiskiem psychoterapeutów doprowadzono do tego, że te autopoprawki ministra zdrowia na skutek działań środowiska psychoterapeutów zostały wprowadzone i dzięki temu można wyeliminować z rynku szarlatanów, a jednocześnie będą świadczyć usługi psychoterapeuci i zwiększy się podaż psychoterapeutów w Polsce. Co jest ważne, bo no, w tej chwili kolejki, szczególnie w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, są bardzo duże, ale u dorosłych również. I możemy naprawdę naprawić trochę ten system, tak? Tak jak mówię, w pierwszej w Sejmie ten projekt był naprawdę wadliwy i tutaj PiS zrobił coś no, niedobrego w gruncie rzeczy. Natomiast po konsultacjach, po wpływie środowiska no, jakoś można było podjąć dialog i wprowadzić poprawki. Natomiast w tej chwili, z tego co wiem, istnieje groźba tego, że Senat między innymi głosami opozycji to odrzuci. Ja chciałbym tutaj zaapelować do senatorów opozycji, żeby jednak ten projekt z autopoprawkami przyjęli, dlatego że w tej chwili może to nie był idealny projekt, nie był, ale w tej chwili on jest jakiś znośny. I jeżeli między innymi mamy poparcie tutaj w zespole parlamentarnym posła Grzegorza Napieralskiego, pani poseł Gołbik z opozycji i naprawdę jesteśmy zdziwieni, jeżeli będziemy zdziwieni i źli. Środowisko psychoterapeutów będzie złe, bo to naprawdę wprowadzi chaos w środowisku. Jeżeli to zostanie odrzucone, doprowadzi to do tego, że w zasadzie nie będziemy mieli usług psychoterapeutycznych w Polsce. One będą wprowadzić jeszcze większy chaos niż był wcześniej.
A dlaczego senatorowie opozycji, którzy mają większość w Senacie, mieliby odrzucić te autopoprawki?
Każdy chce być autorem sukcesu, ale też no, nie ukrywam, no, jesteśmy tutaj w sercu kampanii wyborczej i każdy, że tak powiem, chce sobie zrobić jakieś, podrzucić komuś drugiemu, drugiej opcji kukułcze jajo. Moją partią ani nie jest PiS, ani PO. Dla mnie partią jest psychoterapia i temu środowisku oddałem część swojego życia i chciałbym, żeby te, że tak powiem, regulacje weszły, bo niejednokrotnie już tutaj u Państwa też kilkakrotnie w studiu byłem. W tej chwili wszystkie ręce na pokład. Środowisko jest tak naprawdę, będzie złe nie tylko na PiS. Będzie złe też na senatorów, jeżeli tą autopoprawkę odrzucą, bo gdyby odrzucono to bez tej autopoprawki, to jest zrozumiałe. Natomiast w tej chwili ten projekt jest znośny. Jeżeli to senatorzy odrzucą, to wróci to do Sejmu i zostanie uchwalone bez poprawek, czyli w trybie takim pierwotnym i to będzie zła ustawa i doprowadzi to do chaosu.
Albo ponieważ nie będzie uchwalony w ogóle.
Nie. Albo, no, ale prawdopodobnie będzie.
Natomiast no jeżeli Senat mówi nie, a Sejm nie ma większości, żeby to nie odrzucić, to wtedy nie ma.
No ale raczej z głosowań w ostatnich dniach wynika, że
będzie miał.
Ma.
Ale jeżeli będzie chciała wadliwą ustawę przeforsować, bo
no
jeżeli...
To jest ich ustawa.
No ale jeżeli stwierdzili, że jest wadliwa, wprowadzili autopoprawki. Wprowadzili autopoprawki, to w takim razie mają świadomość tego,
idealne że... studium, ta sprawa jest idealne studium polityki w kampanii wyborczej. PiS zrobił zły projekt, potem się cofnął, przyjął poprawki, Platforma albo może przyjąć poprawki i naprawić projekt i będzie spokój, albo może wysadzić projekt, żeby w kampanii wyborczej był kłopot do rozgrywania.
No, musielibyśmy wiedzieć więcej, ja nie pracuję w tej komisji, wiedzieć więcej, jakie były poprawki ale... zgłaszane przez posłów
Koalicji. Tak działa polityka, panie pośle?
Jeszcze mogę dokończyć?
No, może pan.
Nie wiemy, jakie poprawki zgłaszali posłowie Koalicji Obywatelskiej w trakcie prac tej komisji. Rozumiem, że koniec był taki, że uznała Koalicja Obywatelska że prawdopodobnie, że ten projekt jest zły, po prostu.
A tak uznała, jakie zaogłosy?
Nie, nie uznała. Nie uznała, panie pośle. W komisji, znaczy został powołany zespół parlamentarny, w którym jest między innymi pan Grzegorz Napieralski
i pani poseł Gołbik.
I oni, dlatego byliśmy zdziwieni, jeżeli pojawiły się głosy, że w Senacie to zostanie odrzucone, ponieważ ten projekt, to nie są poprawki opozycji, to nie są właśnie, tylko są poprawki, autopoprawki ministra, ale to nie jest tak, że minister sobie, że tak powiem, ex cathedra sam je stworzył, tylko w oparciu o poprawki środowiska, tak? Wielu ekspertów.
Chodzi o coś innego, że w trakcie prac nad tą ustawą, bo zespół parlamentarny to jedno, ale pracuje nad tym komisja. I w trakcie prac komisji możliwe, że posłowie Koalicji Obywatelskiej sygnalizowali rządowi większości parlamentarnej, że ta ustawa w tej podstawowej formie jest zła, proponowali jakieś poprawki i to zostało wszystko przez siłą większości parlamentarnej odrzucone. I w związku z tym jedynym środowiskiem politycznym, które jest odpowiedzialne za kształt tej ustawy, jest strona rządowa, no i rządzący.
Krótka odpowiedź?
No właśnie nie. Znaczy ja po prostu jako środowisko doszliśmy do takiego punktu, w którym nie chcemy być rozgrywani ani przez jedną, ani przez drugą stronę.
I to będzie kropka.
Zostały wprowadzone autopoprawki i państwo powinniście jako środowisko, przede wszystkim Senat, tam przecież jest profesor Grodzki, on jest lekarzem. Donald Tusk jest synem pielęgniarki. Ta ustawa też normuje to, że pielęgniarki będą mogły być psychoterapeutkami, więc oczywiście po pewnych szkoleniach. Natomiast to chciałem zaznaczyć. Bądźcie dojrzali i nie grajcie w kampanii, tylko okażcie swoją dojrzałość.
Nie jesteśmy od przegłosowywania ustaw. Od tego jest rząd. Państwo z rządem rozmawiali.
Nie, Senat też ma tutaj moc.
Dobrze, panowie, stawiamy tutaj kropkę. Marcin Golański, Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii AZA. Jowa był gościem nadzwyczajnym Poranka Wnet, Łukasz Jankowski.
Gościem zwyczajnym był Paweł Poncyliusz. Nie wiem, czy mamy czas, nie mamy czasu.
Nie mamy, ale zadaj to pytanie, bo inaczej nie, będziesz...
O gaz, tak?
Nie. O gaz, bo nie jest pytanie, dawaj, tylko gazu, komentarz. Tylko... Dzisiaj mamy dane z dnia wczorajszego, magazyny napełnione 77. gazu. Tak, i 7.
Dobrze.
Dobrze?
Ale wie pan, no cała Europa na szczęście się za ten spakaja.
A to... Baltic Pipe? Widział pan więcej niż gazoport północny daje gazu.
No bo Baltic Pipe ma 10 miliardów przepustowości rocznie, a sukces? Gazoport ma tylko 5,8 dokładnie.
Sukces?
Że są napełnione? No,
tak.
Ale to normalne. No to tak jak sukces, czy spływa woda z Wisły do Bałtyku? No spływa, no sukces.
A Baltic Pipe, bo pan mówił najpierw, że nie będzie wybudowany, potem pan mówił, że nie będzie gazu.
Nie, nigdy nie mówiłem, nie znajdzie pan takiego cytatu, że nie będzie wybudowany. Ja tylko poddawałem pod wątpliwość, czy na pewno na jesieni będzie 10 miliardów. Na jesieni zeszłego roku nie było 10 miliardów.
A teraz dziś jest. Płynie.
No i dobrze, jest nie płynie. Przede wszystkim jest. Godzina 8:40.
Transformacja energetyczna musi również uwzględniać gaz, biorąc pod uwagę, ile myśmy różnego rodzaju infrastruktury wybudowali przez 20 lat.
Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, wiceszef klubu tej formacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I przenosimy się do Izraela. Tomasz Kosakowski jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Co dzieje się w Tel Awiwie, co dzieje się w Jerozolimie?
No przede wszystkim mamy do czynienia z masowymi protestami. Setki tysięcy ludzi protestuje przeciwko reformie sądownictwa. Tak więc setki tysięcy Izraelczyków bierze udział w zasadzie co sobotnich regularnych, co sobotnich ogólnokrajowych demonstracjach. W tym tygodniu wyjątkowo demonstracje odbyły się też we wtorek. Był to taki ogólnokrajowy strajk izraelski. No przede wszystkim skala tych protestów, panie redaktorze, przyjęło w nich udział no, w różnych szacunkach. Policja mówi o 100 tysiącach demonstrantów, opozycja mówi o 500 000 demonstrantów. No na pewno skala protestów jest ogromna. Przede wszystkim protesty obejmują największe miasta w Izraelu. No i na pewno takim języczkiem, że tak powiem, niezgody tutaj była blokada jedynego lotniska w Izraelu, które funkcjonuje. To jest największy port lotniczy tutaj w regionie. To jest port lotniczy imienia Ben Guriona. Tak więc skala protestów jest bardzo duża. Mogę powiedzieć na pewno, że jest to coś unikalnego w skali tego kraju, gdyż Izrael jest niedużym krajem, tak? A liczba protestujących no, praktycznie z tygodnia na tydzień tylko wzrasta.
No dobrze, ale przeciwko czemu protestują? Reformie sądownictwa. Ale co w tej reformie sądownictwa tym, którzy protestują, się nie podoba?
No, przede wszystkim kwestia tego, że rząd pana premiera Benjamina Netanyahu próbuje przeforsować zmiany mające na celu w ogóle likwidację Sądu Najwyższego. Jest to tak naprawdę jedyny organ, który tak naprawdę ma jakieś możliwości blokowania działań czy Knesetu, czy większości rządowej. Izraelski parlament wstępnie przyjął projekt ustawy, która ogranicza uprawnienia Sądu Najwyższego. Ustawa jest częścią pakietu reformy pana premiera Benjamina Netanyahu, którą forsuje od ponad roku. Reformie sprzeciwiają się w większości Izraelczycy, natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że reformie głównie się sprzeciwiają środowiska lewicowe, tak, i centrolewicowe. Natomiast prawica i centroprawica jakby odpowiada się za tą reformą. No na pewno reforma jest kontrowersyjna, wzbudza emocje od dawna w Izraelu. No i tutaj tak naprawdę już brakuje argumentów, tak, bo o ile wcześniej jedna i druga strona starały się rzeczowo omawiać kwestie reformy, to na dzień dzisiejszy niestety emocje pochłaniają i nawet wystąpienie było wczoraj właśnie prezydenta Izraela, który namawia do kompromisu. Natomiast pytanie, jak do tego kompromisu odniesie się pan premier Benjamin Netanyahu, no bo już jakby raz pod naciskiem protestów ta reforma została przełożona. Rząd starał się wybadać, na ile ludzie, ulica się zmęczy tymi protestami. No jak widać dalej jest taki, dalej nie mamy przełomu, tak? Rząd i koalicja nadal próbują przeforsować reformę sądową, natomiast opozycja twardo stawia warunki.
A dlaczego to pytanie dodatkowe, a dlaczego premier Izraela uważa, że z jego punktu widzenia jest korzystne ograniczenie uprawnień Sądu Najwyższego? Co mu przeszkadza?
Znaczy, no tutaj są dwie kwestie, które cały czas są wytykane zarówno premierowi, jak i część ministrów z jego gabinetu, zwłaszcza z gabinetu koalicyjnego, właśnie zwłaszcza pan minister Ben-Gwir, jak i premier, mają niestety problemy, zaległości, jeżeli chodzi o kwestie prawne, tak? Zarówno Ben-Gwir był oskarżony swego czasu o korupcję, jak i przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu prowadzone były postępowania mające charakter spraw takich skandali, bym powiedział. Także tutaj po prostu kwestia reformy sądowej, ona po prostu daje możliwość Knesetowi, większości parlamentarnej, praktycznie nieograniczoną możliwość władzy, tak. Izrael jest państwem, które nie posiada konstytucji, tak naprawdę. Prawo w Izraelu jest dosyć ciekawe, bo opiera się na prawie brytyjskim, jeszcze z czasu mandatu brytyjskiego. Także Izrael nie posiada konstytucji i jedyna instytucja taka kontrolująca czy monitorująca działalność Knesetu, Parlamentu Izraelskiego i rządu, to tak naprawdę jest sąd.
Ale który nie może stwierdzić, że jakaś ustawa przeforsowana jest niezgodna z konstytucją, to co taki sąd może zrobić, jeżeli z jakiegoś powodu nie podoba mu się ustawa przeforsowana przez Kneset?
No, przede wszystkim sąd może podać do kolejnej weryfikacji, może nanieść swoje uwagi, do takiej ustawy. Na pewno takim symbolicznym wydarzeniem byłaby chociaż była swego czasu budowa tak zwanej bariery bezpieczeństwa pomiędzy Izraelem a autonomią palestyńską. Wielokrotnie jak była budowana bariera bezpieczeństwa na obszarach tak zwanych zielonych, tak zwanych obszarach spornych, które autonomia palestyńska liczy jako swoje terytorium, Izrael z kolei twierdzi, że to są jego tereny, wielokrotnie przebieg trasy tej bariery bezpieczeństwa był weryfikowany przez sąd. Palestyńczycy i autonomia palestyńska wielokrotnie zwracały się właśnie do sądu o zweryfikowanie trasy bariery bezpieczeństwa, gdyż były momenty, że rzeczywiście na ziemiach prywatnych palestyńskich miała przebiegać trasa właśnie bariery bezpieczeństwa. Sąd weryfikował te wnioski i wielokrotnie było tak, że wojsko było zmuszone weryfikować tą trasę i zmieniać budowę bariery bezpieczeństwa.
Czy na najbliższą sobotę też szykowane są demonstracje w Izraelu?
Tak, w całym Izraelu ma się odbyć ponad 1200 demonstracji. Ma to objąć wszystkie praktycznie większe miejscowości, mniejsze w Izraelu. No i według opozycji ma w nich przyjąć udział około 1 000 000 demonstrantów. Praktycznie cały kraj w sobotę ma być sparaliżowany.
O czym w Poranku Wnet powiedział Tomasz Kosakowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Godzina 8:50.
Ale gorąco. Znowu nie wzięłam czapki z Daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Wczoraj nasz pociąg do lata dojechał do Tłuszcza i można powiedzieć podbił tłuszcz i serca słuchaczy tłuszczem, bo okazało się, że i w Tłuszczu można znaleźć skarby. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza. Można znaleźć skarby. Chyba jakieś nam się udało w Tłuszczu znaleźć. Dużo się dowiedzieliśmy, dużo widzieliśmy, różne ciekawe historie usłyszeliśmy i z ciężkim sercem, ale wczoraj wieczorem z Tłuszcza wyjechaliśmy. I wyjechaliśmy do Krakowa. Teraz już jesteśmy w Krakowie. Dojechaliśmy wczoraj w nocy, po północy. Wyszliśmy na pole. Kraków był bardzo cichy i spokojny, prawie jak w Tłuszczu. Nie było ludzi. Dotarliśmy do swojego lokum i jesteśmy zwarci, gotowi na kolejne 2 dni z Krakowa i odkrywania tego nieodkrytego chyba. Tak.
My trochę tęsknimy za bobrami, też tęsknimy, bo bobry to była pierwsza rzędna sprawa właśnie w Tłuszczu, bo herbem w ogóle Tłuszcza jest bóbr, a bobry w ogóle stanowią historię Tłuszcza w bardzo wielki sposób. Nie tylko zresztą, no bo Podkowiński tam przecież miał muzę, która zainspirowała go do namalowania najsłynniejszego polskiego obrazu impresjonistycznego, czyli szału słynnego, więc tam się działy nieprawdopodobne, cudowne rzeczy, wspaniałe spotkania i cały czas tam artystyczna, że tak powiem, dusza drga i szaleje, bo byliśmy w Pałacu Chrzestnym i tam trwał ceramiczny pokaz i warsztaty ceramiczne zorganizowane przez wspaniałych ceramików, którzy przesiąknięci tą atmosferą robili wspaniałe rzeczy. Dotykaliśmy tych rzeczy, które robili własnymi rękami, opowiadali o tym i to było wspaniałe. Stał obok piec ceramiczny, w którym wypalają. No naprawdę tuż nam podbił serca, szczególnie w Muzeum też ziemi tłuszczańskiej, gdzie przemiła atmosfera i okazało się, że tam też poza bobrem też pszczoły niezwykle są istotną sprawą. Pszczelarze tam przychodzą, mają spotkania co chwila. No i no, naprawdę byliśmy, no serce nasze w Tłuszczu jeszcze jest.
serce w tłuszczu zostało, ale też był moment taki smutny w opowieści historyka. Pomyślałem sobie, biedni mieszkańcy Tłuszcza, którzy ciągle, może nie tak, że codziennie rano wspominają i myślą o tym, jakby to było dobrze, gdyby nie było potopu szwedzkiego, ale okazało się, że ten potop szwedzki był najbardziej okrutny dla tych podwarszawskich, okolicznych, w okolicach Warszawy jest Tłuszcz, podwarszawskich miejscowości był taki najgorszym momentem. Szwedzi załadowali do kufru wszystkie skarby, które zgromadzili mieszkańcy Tłuszcza i pojechali do Sztokholmu, a teraz się cieszą tym pięknym miastem ze starymi kamienicami.
No właśnie, tam na przykład ten pałac w Chrzęstym został pozbawiony całego wyposażenia, jak się okazało, i właściwie zostało ono odbudowane jakby od nowa, że tak wszystko od nowa zostało. I to, no i pani właśnie tam, kurator tego muzeum, nam opowiadała o tym, ale odbijają się i są szczęśliwi. Wygląda na to, że są bardzo szczęśliwi w tym Tłuszczu, chociaż my wszyscy nie wysiadamy zazwyczaj w Tłuszczu, a teraz zaczniemy niektórzy wysiadać, bo naprawdę jest po co wysiadać, bo atmosfera i ludzie są naprawdę wspaniali, ciepli, cudowni, otwarci na rozmowy. I na ulicy Kościuszki jest to muzeum, zaraz blisko stacji, więc bardzo wszystkim polecamy to. Kościuszki 7.
Nie do końca w tej wypowiedzi, wczoraj rozmowie z historykiem, zrozumiałem, jaka jest geneza nazwy. Ty powiedziałeś o bobrach. Historyk powiedział, że to jest od bagien.
No właśnie, bo to nie jest do końca, bo historyk jest troszkę mędrca, szkiełko i oko, ale legenda chodzi, później już poza anteną rozmawialiśmy, on jest jakby niekoniecznie taki właśnie, że tak powiem, otwarty na duchy, na legendy, on je przyjmuje, ale racjonalizuje bardzo, i ta opowieść, która krąży o tym tłuszczu z bobrów po jakiejś masakrze, ona funkcjonuje w dalszym ciągu i nam opowiadali to ludzie z Tłuszcza i z pełnym przekonaniem. No ale pan nasz rozmówca, historyk, nauczyciel jakby racjonalizował to i powiedział, że to jest tylko legenda. Też jakby kwestionował też duchy na przykład Stasi w Pałacu w Chrzęstnym. A my, że tak powiem, uznajemy tą drugą stronę rzeczywistości, że duchy biegają.
A z kolei nie tylko uznajecie, ale też przeprowadziliście wywiad z panem artystą, malarzem, rzeźbiarzem, tym, który pisze ikony, pochodzi z Bułgarii. On po prostu widział ducha, prawie z nim rozmawiał.
No tak, ale to było już jeszcze w Białymstoku.
To była białostocka rozmowa i ta rozmowa wszystkim polecam, bo jest bardzo ciekawa, bo to nie jest rozmowa o duchach, tylko rozmowa o sztuce, ale też i o sztuce, i o tym zbieractwie, o takich momentach, kiedy człowiek nagle dostaje skarb w prezencie. Tak było, kiedy dostał ikonę z XVI wieku.
Tak, no widzieliśmy, on to niesamowite w ogóle, to jego miejsca, ta pracownia, w ogóle to wszystko nieprawdopodobne takie połączenie różnych światów, bo pracownia jest na tyłach stadionu, to tak jak Zdygata, który biegał po stadionie, i nagle przechodzimy do miejsca, w którym starszy, wspaniały pan z siwą brodą otwiera pracownię, gdzie są między innymi właśnie ikony z XVI wieku, ale też bardzo wiele innych artefaktów, łącznie na przykład z małym powstańcem, kopią rzeźby, którą mamy w Warszawie, i do wszystkiego są opowieści. Właśnie pan Dymitr miał wystawę właśnie w Filharmonii, wspaniałe słowa biskupa Janochy w katalogu o nim, niektórzy porównują go w ogóle do Jerzego Nowosielskiego. No i wspaniale. No, latały nam oczy po prostu po tym miejscu, po tej pracowni, w tą i z powrotem, i to było naprawdę przyjemne. Zgłasza się do głosu pani Hania.
w pracowni tykało ze 30 zegarów. Było po piersie Józefa Piłsudskiego, a w kubeczku były schowane opaski Armii Krajowej, bo okazuje się, że żona pana Dymitra ma taką ciekawą przeszłość, jej rodzina.
No właśnie, ten patriotyzm jego też właśnie jakby nabyty po żonie w pewnym sensie, no bo to był Bułgar, który przyjechał przecież na studia w latach komunistycznych, przyjechał na studia. Też piękna historia z tym, że on się złożył papiery na rzeźbę, dostał się na malarstwo, bo były błędy językowe w jego...
Tego wszystkiego, Konrad, przerwę ci na chwilę, bo tego wszystkiego można posłuchać, jeśli się wejdzie na stronę wnet.fm. Mam nadzieję, że tam są te wszystkie wasze rozmowy, tylko wszystkie wasze wywiady. Ta podróż jest bardzo i spontaniczna, i bardzo ciekawa. Polecam państwu. Świetnie się słucha audycji popołudniowej naszych wakacyjnych przygód i naszej drużyny kolejowej. Tak można nazwać rycerzy i rycerki kolei polskich, kolei państwowych, bo tymi kolejami się przemieszczacie i po kolei ta kolej was dowozi do kolejnych miejsc.
Do kolejnych miejsc, tak jest. To taki skład kolejowy, ja tylko powiem, skład kolejowy.
A, że nie drużyna, a skład. W składzie Konrad, Hania i Małgorzata, godzina 12.45, skład znowu pojawi się. To tak rapersko zabrzmiało, Konrad.
No tak, bo ja tutaj wśród młodych ludzi zaczynam rapować co od rana.
Nie zacznij rapować, a nie zacznij ich małpować.
Nie, bynajmniej oczywiście, to jednak oczywiście nie będę zaczynał ich małpować. Będziemy dzisiaj po Krakowie biegać i będziemy się łączyć z państwem. A to wszystko dlatego mówiłem, to takie wabiki były, dlatego trochę powtarzałem te informacje, żeby ludzie właśnie...
To zwab nas na to, co dzisiaj zamierzacie w Krakowie zrobić.
No dzisiaj w Krakowie za chwilę wychodzimy, mamy zamiar... odwiedzać różne miejsca. Między innymi mamy zamiar iść do w ogóle nieznanego Muzeum Dominikanów, które powstało niedawno w ogóle i bardzo, bardzo jest miejscem szlachetnym. Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy przed przyjazdem do Krakowa, polecało nas to. To w tym roku powstało to muzeum i nikt nie wie. Podobno tam są wspaniałe rzeczy. Między innymi mamy zamiar też iść do Muzeum Fotografii.
Już nas zachęciłeś tak, że na pewno będziemy słuchać tych waszych opowieści o Krakowie. Teraz widzę, że minęła godzina.
Godzina jest, tak?
Tak, dziewiąta. No to dobrze.
Idziemy na pole.
No właśnie, tak usłyszałem, Hania wyszła na pole, a nie na dworzec, czyli na polu zatrzymał się ten pociąg i trudno trzeba było sobie poradzić, bo na polu, jak wiadomo, jest zawsze pusto, więc też nas nie zdziwiła ta informacja z tego pola, którą na początku usłyszeliśmy. No to my wychodzimy na pole bitwy, czyli za chwilę będą wiadomości. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia, a Jakub Duszak się do państwa uśmiecha.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry, 9.1. W tym wydaniu wiadomości izraelska opozycja zapowiada na najbliższą sobotę kolejną falę demonstracji. Sytuacja na ukraińskim froncie i relacja Dmytra Antoniuka oraz rekordowe upały na południu Europy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Izraelska opozycja zapowiada na najbliższą sobotę kolejną falę demonstracji w związku z kontrowersyjną ustawą sądową, którą próbuje przeforsować rząd Benjamina Netanyahu. O szczegółach mówił w poranku wnet redaktor Tomasz Kosakowski.
W całym Izraelu ma się odbyć ponad 1200 demonstracji. Ma to objąć wszystkie praktycznie większe miejscowości, mniejsze w Izraelu. No i według opozycji ma w nich przyjąć udział około 1 000 000 demonstrantów. Praktycznie cały kraj w sobotę ma być sparaliżowany.
Mówił redaktor Tomasz Tomasz Kosakowski. W ostatni weekend tysiące demonstrantów zablokowały drogę do największego portu lotniczego w Izraelu, lotniska Ben Guriona około Tel Awiwu. We wtorek manifestanci zablokowali drogę prowadzącą na lotnisko, a także główne autostrady. Niektórzy położyli się na jezdni. Przy wjeździe do Jerozolimy policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć demonstrantów. Zatrzymano 66 osób. Aby ustawa weszła w życie, potrzebne są kolejne głosowania w Knesecie. Wielotysięczne protesty w Izraelu zaczęły się na początku roku, gdy rząd ogłosił plany reform dotyczących sądownictwa. Zwolennicy opozycji uważają, że zagrożą one demokracji w Izraelu. Ciężka sytuacja wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wróg bez ustanku atakuje nasze pozycje na północ od rzeki Siewierski-Doniec, pragnąc za wszelką cenę dostać się do Limania i odciąć nasze wojska, które znajdują się nad tą rzeką i mieć możliwość atakowania przez tą rzekę miasta Słowiańska i dalej miast Druszkiwka, Kramatorsk, Konstantynówka. Wróg niestety ma postęp. W niektórych miejscach nawet kilka kilometrów.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Pod Bachmutem Rosja używa elitarnych jednostek piechoty morskiej. Dwie osoby zginęły ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Celem ataków były dzielnice mieszkalne. Ukraińska obrona powietrzna wykryła i zniszczyła 20 dronów, które w nocy wleciały w przestrzeń powietrzną Kijowa. W kilku dzielnicach miasta spadły szczątki dronów. Zanotowano dwoje rannych. Uszkodzonych zostało kilka budynków. Zniszczenia mogą też pojawić się w trzech innych obwodach. Podczas szczytu NATO w Wilnie przełomowe było przyjęcie planów obronnych terytorium państw sojuszu. W rozmowie z TVP Info prezydent Andrzej Duda powiedział, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny Sojusz Północnoatlantycki zatwierdził plany, które zakładają obronę natychmiastową. Dotychczas w ramach NATO obowiązywały plany ewentualnościowe zwane Deterrence by Punishment. Nowo przyjęte plany będą miały charakter Deterrence by Daniel, co znaczy, że reakcja NATO będzie natychmiastowa i zmasowana. Prezydent powiedział, że jednostki przygotowane do szybkiej reakcji nie będą odzyskiwały terytorium okupowanego przez przeciwnika, ale nie dopuszczą do jego zajęcia. Sojusznicy uzgodnili między innymi, że nie będą z państwami spoza sojuszu zawierali porozumień w sprawie tego, gdzie poszczególne siły NATO mogą stacjonować. W przeszłości Rosja naciskała bowiem, by wojska natowskie nie zbliżały się do obszaru, który Moskwa uznawała za swoją strefę wpływów. Na dziś prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na południu Europy, nad Morzem Śródziemnym, rozpoczynają się największe upały tego lata. W części Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Chorwacji. Temperatura przekroczy 40 stopni, a we Włoszech miejscami może być nawet prawie 49. W kolejnych dniach w wielu miejscach mogą pojawić się nowe rekordy temperatur. W 10 włoskich miastach, w tym Rzymie i Florencji, wprowadzono stan alarmowy. Ekstremalne upały pośrednio spowodowały śmierć jednej osoby we Włoszech. Rekord temperatury w Europie to 48,8 stopnia. Został zarejestrowany w sierpniu 2021 roku w pobliżu miasta Syrakuzy na włoskiej Sycylii.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni Celsjusza, chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich w Karpatach od 19 do 22.